Nie, o i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mamy niedzielny, nie, sobotni poranek chyba, jednak dziś jest sobota. Tak, sobota. Sobotni poranek 24 czerwca. Kiedyś 24 czerwca zawsze kojarzył mi się z końcem roku, ale teraz to już chyba nastąpiło. No a tutaj mamy niespodziewajkę. Raptem 22 czerwca przecież mieliśmy kolejną rocznicę rozpoczęcia planu Barbarossa, prawda? Czyli ataku hitlerowskich Niemiec na swojego najlepszego sojusznika, czyli Związek Radziecki. W 1941 roku. Tak. A tu niespodziewajka. Tak zwany bunt Wagnera. Bunt nie Wagnera. Prigożyna. Wagner to nazwa całej grupy. A Prigożyn, Jewgenij Prigożyn, to człowiek, który jest szefem tego prywatnego wojska. Proszę Państwa, sytuacja dopiero się zaczyna rozwijać, więc tak naprawdę bardzo niewiele wiemy. Oprócz tego, że Jewgenij Prigożyn wygłosił swoje przemówienie. Ja jestem w polityce w tej chwili, przyglądam się, przeczytałem przed chwilą artykuł w polityce niejakiego Budzisza, Marka Budzisza, który jest w tej akurat kwestii, jest dobry, w kwestii spraw rosyjskich. Nie powinien się zajmować Chinami, ale Rosją owszem, czemu nie. Więc rzecz się rozwija. Ten materiał ja Państwu zarekomenduję. Nie będę jego omawiał. Będę mówił o pewnych reperkusjach, znaczy o reperkusjach tego, co się zaczyna dziać w Rosji, tego, co już się stało i być może się stanie. Dla samej Rosji, znaczy może nie tyle dla samej Rosji, co dla całej reszty. Co dla całej reszty. Poczynając od Chin, a skończywszy na Polsce poprzez samą Rosję, poprzez Ukrainę, przez działania na Ukrainie, poprzez Polskę i dalej. Wiecie Państwo, tu jest oczywiście kilka płaszczyzn, o których powinno się mówić. Ja nie jestem politologiem. Po drugie, nie przygotowałem się jakoś specjalnie do tego felietonu, ale kilka rzeczy widzę. Kilka rzeczy przeczytałem. To, co się dzisiaj rano zdarzyło, rano naszego czasu zdarzyło. I między innymi reakcje Waszyngtonu. Na razie stonowane, na razie nie mówiące nic. Dlaczego ja zaczynam od reakcji Waszyngtonu? Otóż ja, tak się składa, że ja mam długą pamięć, mam bardzo dobrą. I pamiętam, jak Amerykanie i w ogóle Zachód odnosił się do zmian w Niemczech, w czasie, kiedy obalany był mur berliński, to przecież tylko forma zmian ustrojowych, które miały wówczas miejsce w Europie, zmian w położeniu Rosji samej w Europie, to było najistotniejsze. Obawiano się tego, jak Rosja i przywództwo zareaguje na wyrzucenie ich właściwie z Republiki, z NRD, z ówczesnego NRD-owa. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz właśnie dlatego, że pamiętam ten czas i pamiętam, jak Zachód, tak zwany kolektywny Zachód, jak trząsł portkami, jak sikał po nogach ze strachu przed ewentualną agresją Rosji, znaczy reakcją Rosji, generalnie reakcją Rosji. I teraz dokładnie jest to samo. Dokładnie to samo. I to dla mnie jest pewne. Bez względu na to, co się będzie w Rosji działo, Zachód po prostu będzie się trząsł ze strachu. To jest jedna sprawa. Teraz druga sprawa, co z Polską. Myślę, że... Znaczy ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, jak to wygląda w realu. Natomiast myślę, że polskie siły zbrojne powinny być postawione w stan gotowości bojowej. Jeśli istnieje w ogóle coś takiego w polskiej armii. Przy założeniu, że polska armia w ogóle istnieje. Więc oczywiście powinno to wszystko być bacznie obserwowane, ponieważ to się dzieje wręcz za naszą, tuż za naszą granicą, a rakiety z pociskami balistycznymi znajdą się 25 km od granicy. Więc to, jeśli ktoś myśli, że to są jakieś tam bzdury, to no to ja mu życzę, żeby jakaś, bo zwykła rakieta, zwykły pocisk trafił w jego dom. I wtedy może zmieni zdanie. Więc w Polsce my się nie powinniśmy bać, myśmy Polacy również, powinni się, powinni przejść w stan czujności. Wszystko i wszyscy. Ja oczywiście doskonale wiem, że niczego nie zmieni to moje gadanie, no bo dzisiaj na przykład mamy tam konwencję chyba i Konfederacji, i konwencję tych pisowców, Bogatyni, więc wojna polska ma swoje prawa i nic tam się specjalnie nikomu nie zmieni. Natomiast my, obywatele, powinniśmy naprawdę przejść w stan czujności. Przyglądać się, słuchać, nadsłuchiwać, ponieważ ta barbaria w Rosji może zrobić absolutnie wszystko. Nie ma rzeczy, których nie mogą zrobić. Przecież z tego, co przeczytałem, armia rosyjska zaatakowała przy pomocy helikopterów, a więc ostrym sprzętem, zaatakowała obóz Wagnerowców, czyli Rosjan. No, Rosjanie biją się z Rosjanami. A grupa tych sił Pirożyna opanowała Rostów nad Donem. No, to nie jest małe miejsce, to nie jest małe miasto, to nie jest jakieś tam dwie, trzy ulice na krzyż. A opanowała dowództwo Południowego Okręgu Wojskowego. No więc to są sprawy, które są poważne. I teraz tak. Nie mam cienia wątpliwości co do tego, jak postąpi kolektywny Zachód. Nie mam cienia wątpliwości również in minus, jak postąpią polskie władze. I co do tego nie mam wątpliwości. Teraz przenieśmy się na wschód. Na tak zwany Daleki Wschód. Tak zwany, ponieważ to jest to pojęcie nieostre. To nie jest pojęcie geograficzne. Więc do Azji Wschodniej. Do Chin. A na pewno chińskie kierownictwo już z siebie wyodrębniło grupę w KPH, która przygląda się temu, co się dzieje. Na pewno do tej grupy włączono wysokich rangą planistów wojskowych, żeby trzymać rękę na pulsie. Ponieważ to, co się dzieje w Rosji, to nie jest... Oczywiście to się dzieje w europejskiej części Rosji. Ten bunt Pirożyna, ten bunt Wagnerowców. Natomiast to, że to się dzieje na razie tylko w europejskiej części Rosji, to może stanowić, może, nie musi, ale może stanowić iskrę, która zapali ląd, albo iskrę, która spowoduje wybuch beczki prochu, którą jest w wielu miejscach Rosji, a niezadowolenie społeczeństwa nie z wojny, tylko z efektów tej wojny, to znaczy, że ich najbliżsi giną. I tutaj nie ma dzisiaj wątpliwości, to Rosjanie myślą o tym, o tej wojnie jako o sprawiedliwej wojnie, tak, z swojego punktu widzenia. Ale ważne jest dla nich tylko to, że ich najbliżsi giną. Najlepiej, żeby ginęli tylko Ukraińcy. Więc tutaj z jednej strony właśnie mamy sytuację Chin, które mają kilka tysięcy kilometrów granicy z, głównie na daleko, daleko, na Amurze lub Heilongjiangu po chińsku. No i kawałek, niedługi kawałek granicy tu w Ołtaju, w Xinjiangu. Ale to jest bez znaczenia. To jest bez znaczenia, dlatego że jeśli zacznie się jakaś mocniejsza ruchawka, jakieś powstanie, coś ostrzejszego, to ten naród, gdziekolwiek on by nie był, zacznie się zachowywać, może się zacząć, na pewno raczej zacznie się zachowywać irracjonalnie, ponieważ Rosjanie nie potrafią się zachowywać racjonalnie. Oni się zaczną zachowywać irracjonalnie i wtedy wszystko jest możliwe. Absolutnie wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych. Włącznie z tym, że na przykład ludzie, którzy są dowódcami silosów, w których trzymane są rakiety transkontynentalne z głowicami nuklearnymi, no to mogą zacząć podejmować decyzje na własny rachunek. Na własny szczot, jak to się mówi u ruskich. No więc sytuacja wcale nie jest wesoła. To, o czym ja mówię, to jest możliwa przyszłość. Możliwa. Co wcale nie jest powiedziane, że taka będzie. Ale chińskie władze muszą doskonale wiedzieć, muszą mieć wiedzę na temat, co się naprawdę dzieje. Nie wiedzę tego, co być może się dzieje, a wiedzę tego, co się naprawdę dzieje w europejskiej części Rosji. Bo później ten pożar może przejść na azjatycką część Rosji, a to już są granice z Chinami. I tam tych Chińczyków jest sporo, kilka milionów w azjatyckiej części Rosji. I to może dotknąć obywateli chińskich. Te nieszczęścia, które, nieszczęścia ludzkie, zwykłe ludzkie, mogą dotknąć obywateli chińskich. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z bronią jądrową rosyjską, byłą rosyjską bronią jądrową w Kazachstanie. Czy Rosjanie w dalszym ciągu mają te silosy, czy też nie? Trudno mi, po prostu się nigdy tym nie interesowałem. Być może zostało zrobione to tak, jak na Ukrainie, czyli wojska rakietowe rosyjskie zostały wyprowadzone zarówno z Ukrainy, jak i z Kazachstanu i ich tam nie ma w tych dwóch miejscach. No to w Ukrainie na pewno nie ma, ale czy w Kazachstanie są? Nie wiem tego. W każdym razie znowu się gotuje, znaczy gotuje się w Rosji, ale może się zagotować wzdłuż granic chińsko-rosyjskich. I to oczywiście wcale nie jest dobry scenariusz dla Chin. Wręcz odwrotnie, to jest bardzo zły scenariusz dla Chin. Dlatego, że proszę nie zapomnieć o tym, że w tej chwili gospodarka chińska nie znajduje się wcale w dobrym momencie rozwoju, a że gospodarka światowa wchodzi w recesję, w związku z tym i gospodarka chińska może nie wchodzi w recesję, ale przyhamowuje. W związku z tym Chinom jako państwu, Chinom jako Chińczykom, jako ludziom, do niczego, a szczególnie tym rządzącym, absolutnie do niczego nie jest potrzebna ruchawka w Rosji. I ja jestem przekonany, że za chwilę pojawią się takie... Przepraszam, takie tezy, że to Chińczycy znowu wygrają, że jedynym wygranym będą Chińczycy. No nie, nie, oczywiście, że nie. No ale wiecie Państwo, no, ludzi, którzy nienawidzą Chin, jak siebie samego, jest sporo, w związku z tym ja tylko czekam na takie artykuły. Oczywiście w tej chwili, jak powiedziałem, pan Marek Budzisz w tym swoim artykule mówi o pewnych rzeczach, o pewnych wariantach rozwoju sytuacji. I on od tego jest, on jest szefem, on jest ekspertem z zakresu Rosji. W związku z tym niech się tym zajmuje, a Państwo, jeśli chcecie, to sobie przeczytać ten artykuł, ponieważ link do tego Wam dam. Natomiast z punktu widzenia Chin sytuacja wcale nie jest dobra. Zdecydowanie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.